Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Witam Państwa. Dziś dwa tematy. Porozmawiamy o ostatniej wizycie Baracka Obamy w Europie. Pierw były Ateny, potem był Berlin. Porozmawiamy też o stanie stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. No właśnie w przededniu zmiany na najwyższym stanowisku w Stanach Zjednoczonych. Porozmawiamy także o Bliskim Wschodzie, o tym, co dzieje się w Syrii i Iraku, ale też porozmawiamy o tym, co dzieje się wewnątrz Iranu. Będę miał niezwykłego gościa, będzie nim profesor Rafał Ożarowski, który niedawno powrócił właśnie z Teheranu i z wizyty właśnie jakby od wewnątrz oglądania tego, co dzieje się w Iranie, ale zaczynamy od berlińskiego szczytu. Moim gościem jest Piotr Semka. Łączymy się telefonicznie. Piotrze, dzień dobry.
Tak, dzień dobry, kłaniam się.
Chcecie spytać o znaczenie tej wizyty, sentymentalne pożegnanie Baracka Obamy z jego europejskimi partnerami, sfotografowanie się na tle Bramy Brandenburskiej, która była tak ważna na początku jego prezydentury, a właściwie jeszcze nim ta prezydentura nastąpiła, sfotografowanie się na tle Aten, które są bardzo fotogeniczne, czy też coś więcej?
No oczywiście pod względem protokolarnym była to wizyta, która była przewidziana już, ale no, inaczej ona by wyglądała, gdyby wygrała Hillary Clinton. Wtedy Obama by jak gdyby był takim kimś, kto reklamuje dobrą zmianę z punktu widzenia demokratów, a zupełnie inny charakter nadała jej tej wizycie wygrana Trumpa.
Czyli to było tak, że Obama uspokajał Europejczyków, że jego następca nie taki straszny, że Ameryka to taki kraj, w którym prezydenci aż tak bardzo się nie różnią, czy też poza protokołem mówił coś innego?
Ta wizyta miała jak gdyby dwa, a nawet trzy warstwy. Pierwsza, to oczywiście prezydent USA wie, że byłoby bardzo niezręcznie mu dystansować się od Trumpa, więc w sensie wypowiedzi literalnych oczywiście takie sygnały pod tytułem nic się nie stało były, natomiast był wspólny tekst Angeli Merkel razem napisany z Obamą dla jednego z tygodników, Wochenblatt, w którym były już takie akcenty, które sprawiały wrażenie jakby takiego dystansowania się, to znaczy Merkel i Trump razem wyrazili w niej troskę o to, żeby nie negować procesów globalizacji i dwa, że należy budować politykę na otwartości, a nie na zamykaniu się. I to sprawiało wrażenie takiego dyskretnego dystansowania się.
Czyli natomiast oboje wiedzieli, o kim mówią w tym artykule.
Tak, ale jeszcze dalej posuwały się niemieckie media, które bardzo wyraźnie już mówiły, że Europa musi być teraz tu cała gama opinii. Najdalej poszedł taki niemiecki portal Ulrich Speck, który stwierdził, że trzeba Europa musi zachować taki sam, jak kiedyś zachowała wspólny front wobec Putina jako niedobrej polityki, tak teraz powinna rozważyć taką dystans wobec tego, co będzie wyczyniał Trump. Domyślę, że będzie oddalał Amerykę od Europy. Z kolei bulwarówka Bild bardzo wybiła takie zdanie z tytułu z New York Timesa, że no to teraz po zmianie na stanowisku prezydenta to Angela Merkel musi być przywódcą wolnego świata. To jest taki motyw, który Niemcy uwielbiają. Jak inni mówią, że Niemcy powinny zająć jakąś główną rolę. Pamiętamy, że tak było z przemówieniem Radosława Sikorskiego w Berlinie.
Czyli no to lubią, tak, to prawda.
I wreszcie trzeci taki akcent, który był bardzo wyraźny, to znaczy ta cała fala tekstów niemieckiej prasy, które podchodzą do wygranej Trumpa bardzo krytycznie i z takim troszeczkę też schadenfreude, że im bardziej Trump będzie prowadził politykę taką, która będzie odstręczała go od większości Europy, tym bardziej Niemcy muszą przyzwyczaić się do odgrywania teraz takiej głównej roli lidera tych wartości, których w opinii prasy niemieckiej Trump jest zaprzeczeniem. Więc można powiedzieć, że ta warstwa miała dwie sfery. To znaczy Obamy, który wyrażał się bardzo powściągliwie, Merkel, która wyrażała się też bardzo powściągliwie, choć ten tekst, a wspólny artykuł zawierał taką zaowalowaną krytykę Trumpa, i wreszcie prasa niemiecka, która bardzo często mówi znacznie więcej niż to, co mogą powiedzieć niemieccy politycy.
No to w takim razie chcę jeszcze spytać o obecność na tym spotkaniu innych liderów europejskich. Ja przypomnę, że był tam prezydent Francji, premier Hiszpanii, premier Włoch, no i oczywiście premier Wielkiej Brytanii, to już właściwie trochę polityk pozaeuropejski.
Oczywiście to odbija listę, no jak domyślam się, wspólnie układał Trump z Merkel, no i on jest odbiciem aktualnego stanu wpływu w Europie. No oczywiście w Polsce ta sprawa, opozycja bardzo wyraźnie zapytała, dlaczego nas nie ma.
A jest Rachol.
A rządzący z kolei mówili, no dobrze, no ale jeżeli to ma być pożegnanie Obamy, a nawet można powiedzieć, że część Amerykanów tą kolację przyjęła jako taką wspólną demonstrację akceptacji tych wartości, którą prezentował Obama, no siłą rzeczy to jest na pewnej kontrze wobec Trumpa. No to
lepiej być na przywitaniu Trumpa niż na pożegnaniu Obamy.
Lepiej, żeby prezydent Duda rozmawiał z nowym prezydentem, niż żyć przeszłością.
No tak, ale to w takim razie chcę spytać jeszcze nie tylko o to, co było atmosferą, co było tą warstwą naskórkową i co było też troszeczkę głębiej, ale chciałbym się spytać, co było w rdzeniu. Czyli mówiąc najkrócej, czy...
Nie, to była wyprawa pożegnalna. Ona rdzenia nie miała. To znaczy, ona była pod tytułem Jak piękny był świat przed Trumpem. I tak jak to bywa w europejskiej polityce, bardzo często trudno oddzielić to, co było formalną treścią, od tego, jaki charakter tej rozmowy nadano w mediach.
Ale chciałbym spytać w takim razie, czy ta czwórka europejskich polityków, która tam, jakby to powiedzieć, towarzyszyła, czy ona na przykład nie konsultowała z Angelą Merkel, no tak naprawdę w jakiejś wspólnej polityki wobec Stanów Zjednoczonych, tych, które za chwilę będą już jakby reprezentowane przez Donalda Trumpa?
Znaczy inaczej, no istnieją tacy, którzy twierdzą, że powinna teraz Europa stanąć na kontrze i zresztą wobec, no i to będzie trochę przypominało ten model trochę tych wypowiedzi, które były wobec rządu PiS-u, prawda? Czyli Europa powinna się uważnie obserwować, zabierać głos, jeżeli będzie łamana demokracja. Tylko proszę pamiętać, że cały ten zestaw wcale nie był zanadto zwarty, no bo oczywiście Merkel jest tutaj ciągle zawodnikiem wagi ciężkiej i wiele wskazuje, że może być kanclerzem po wyborach, bo jeżeli została CDU zaakceptowała na prezydenta socjaldemokratę Steinmeiera, no to aż się nasuwa, że coś...
Że wielka koalicja przetrwa.
No właśnie, że wielka koalicja przetrwa. Natomiast cała reszta, no to nie jest jakaś grupa ludzi, którzy potrafią prowadzić w miarę wspólną politykę. Przykładowo, premier Włoch Renzi stoi przed referendum, które się wdał na temat zmian dotyczących włoskiego systemu politycznego, ale nieoczekiwanie to referendum, albo oczekiwanie, tylko on tego nie przewidział, stało się referendum na temat wotum zaufności Włochów. Wszystko wskazuje, że on przegra to referendum i być może poda się do dymisji. Dalej, Brexit. Pani May jest bardzo zdecydowana, by wyprowadzić Unię Europejską. To nie będzie tak, że teraz podrapie się w głowie i powie, że to żartowaliśmy z tym referendum. No i na placu dalej. No, prezydent Hollande jest bardzo osłabiony. W przyszłym roku wybory.
A on nie mieści się w tej dwójce, która ma szansę na drugą turę.
Tak, a Rajoy ma kontynuację rządów, ale bardzo słabą, z bardzo słabą pozycją w parlamencie. No i tak naprawdę, jak zwykle, zostaje jako najtwardszy zawodnik Mutti, czyli mamuśka, jak mówią Niemcy, na panią kanclerz. Więc widzenie w tym jakiejś prefiguracji, jakiegoś nowego pięciokątu, który potrafiłby powiedzieć nie Trumpowi, moim zdaniem to jest zbyt daleko idąca sugestia.
No to w takim razie, jeśli nie...
Popatrzmy na tą wizytę tak, jak ona była. To znaczy, miało być pożegnanie radosne z introdukcją Hillary Clinton, no, oczywiście werbalnie. Nie wyszło, ale mam wrażenie, że Obama jest tak samo zdezorientowany sytuacją, jak wszyscy demokraci, którzy naprawdę są w szoku pourazowym.
To w takim razie chcę spytać ciebie, a co jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jak będą układały się te stosunki europejsko-amerykańskie, jeśli je rozumieć przez pryzmat właśnie tej piątki, która była na spotkaniu w Berlinie. Czyli mówiąc najkrócej, co się będzie teraz działo, już teraz abstrahując od tego, co działo się w Berlinie, a raczej tego, co realnie zdarzy się już teraz, a może dopiero po nowym roku.
Znaczy, musimy poczekać do stycznia, kiedy Trump obejmie stanowisko, ale już widać, że te wszystkie takie zapowiedzi, że będzie wyraźny wzrost prorosyjski, na razie nie sprawiają wrażenia, żeby się sprawdziły. Pytanie, kto będzie sekretarzem stanu, czy będzie to Rudolf Giuliani, o którym się aktualnie mówi. Wcześniej mówiono o Gingrichu, ale raczej chyba to nie przejdzie. Sądzę, żeby udało się zrobić wspólny front antyamerykański. No pytanie, czy Niemcy, szczególnie socjaldemokraci, nie będą ku temu parli, ale Angela Merkel też nigdy nie jest człowiekiem, który w takie awanturnicze historie wchodzi, co najwyżej może pozwolić socjaldemokratom na granie tym takim bębenkiem antyamerykańskim, antytrumpowskim. Wielka Brytania już bardzo wyraźnie mówi, że Ameryka to jest dalej bardzo ważny sojusznik. No a Hiszpania i Włosi to nie mają zbyt mocnej pozycji w Europie, bo to są kraje, które mają kryzys ekonomiczny, należą do tak zwanej strefy krajów oliwki, które mają ukryty spór z Niemcami w kwestii sztywności działań odbudowujących dyscyplinę finansową.
No to ja chcę spytać w takim razie, już nawet abstrahując od tych liderów, bo trzeba pamiętać, że mamy tutaj do czynienia też z taką sytuacją politycznie dynamiczną. W każdym z tych krajów może dojść do daleko idących zmian politycznych.
Austrię mamy zaraz,
no to prawda, choć akurat podejrzewam, że może to być element masy krytycznej europejskiej, czyli mówiąc najkrócej tego przesunięcia w prawo, ale patrzę raczej na przez pryzmat tych dużych krajów. No, jeśli chodzi o Francję, na pewno będziemy wybierali między prezydentem...
No, we Francji teraz jest nowe hasło właśnie pod tytułem kto żyw, który nie chce pani, nazwijmy to, Le Penówny, tak sobie frywolnie, no to coraz wyraźniej wszystkie tak zwane siły frontu republikańskiego zaczynają mówić, że takim wielką nadzieją republikańskich ludzi ma być Alain Juppé.
Ale czy to będzie na pewno Juppé, czy też jeszcze Sarkozy nie powiedział ostatniego słowa?
Sarkozy raczej nie ma szansy zdobyć poparcia bardzo szerokiego frontu od centrum po lewicę, gdyż uważany jest za zbyt prawicowego. A Alain Juppé to jest właśnie taki odpowiednik takiej lewicy francuskiej, bardzo laickiej, bardzo liberalnej. To jest troszeczkę taka reinkarnacja takiej postaci, którą była kiedyś we francuskiej polityce bardzo czynna, Giscard d'Estaing, czyli takie nowe wcielenie. Proszę pamiętać, że we Francji jeszcze linie podziałów też idą w kierunku stosunku do takiej laickości. Tutaj Juppé jest uchwalony za takiego właśnie klasycznego republikanina. Sarko, zobaczymy, jak sobie da radę, ale raczej z tego, co przeglądałem prasę francuską, no to raczej już się mówi, że machnijmy ręką na Sarkoziego, bo to jako lekarstwo przeciwko pani Le Pen to wywabianie dżumy choleą. Skupmy się, trudno, lewica już wiadomo, że nie ma dobrego żadnego kandydata, choć jest oczywiście jeden z kandydatów który kusi lewicę, ale raczej no, wszystko wskazuje, że wokół JP się robi ten...
A jak będzie wyglądała ewentualnie no, nie wiem, synergia albo wręcz przeciwnie pomiędzy właśnie Alanem JP, a na przykład prezydentem Trumpem? Czy to jest polityk, który się będzie raczej chciał z Amerykanami dogadywać, czy będzie grał na tradycyjnej niechęci Francuzów wobec Stanów Zjednoczonych?
Pytanie, jak długo będą trwały rozmaite dąsy? W czasie kampanii JP wyrażał się o Trumpie w sposób bardzo chłodny, kwaśny, przestrzegający. Ale to jest troszeczkę jak z tą francuską anegdotą, co się działo, jak w ciągu 100 dni Napoleon wylądował w okolicach Grenoble. No więc pierwszego dnia prasa francuska pisała wilkołak z Korsyki przyjeżdża. Po 5 dniach, gdy Napoleon się posunął, było Napoleon prowadzi działania, a gdy Napoleon stanął u bram Paryża, w gazetach pisano najjaśniejszy pan spodziewany jest jutro w stolicy.
To prawda, podobnego... odgrywali w tym rolę także polscy szwoleżerowie, w związku z tym jest to historia jakby miła no i sympatyczna.
No właśnie, i tak samo jest z Trumpem, to znaczy w czasie kampanii, gdy wszyscy zakładali, że Clinton, Hillary Clinton wygra, no to łatwo było mówić o Trumpie, że to jest, tak jak na przykład mówił prezydent Steinmeier, kłamliwy demagog. Im bardziej Trump jest bliski swojej pozycji prezydenckiej, realnej, już zaprzysiężenia, tym bardziej ten język staje się coraz bardziej oględny. Oczywiście ta europejska opinia lewicowo-liberalna będzie dalej jak gdyby głosić, że to jest po prostu, no nie wiem, ktoś w rodzaju, no padają bardzo ostre sformułowania.
Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, tym bardziej, że rzeczywiście wiele wskazuje na to, że w ekipie Donalda Trumpa będzie wielu polityków, których w Europie ocenia się jako polityków bardzo konserwatywnych, co może wzbudzać wiele, wielkie emocje właśnie. No właśnie. Bardzo dziękuję. Piotr Semka był moim rozmówcą. Dziękuję bardzo. Za chwilę rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, ale to po krótkiej przerwie.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat?
Wojciech Słyciński, witam Państwa ponownie. Obiecałem Państwu temat bliskowschodni. Moim rozmówcą jest profesor Rafał Żarowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Przypomnę, że 2 miesiące temu mniej więcej rozmawialiśmy wtedy, kiedy wyglądało na to, że być może dojdzie do jakiegoś spacyfikowania konfliktu w Syrii. Wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. A mamy bardzo gwałtowny konflikt w Syrii, coraz bardziej jakby pokazujący, że to Asad staje się znowu tym, który jest zwornikiem być może politycznym i to ciekawe, bo takich sił, które do tej pory na nim nie stały. Mamy też chyba, jak się wydaje, wojskowe rozstrzygnięcie w Iraku. Czy ja dobrze domniemuję, że ta bitwa o Mosul to jest taka bitwa, która zakończy sprawę?
Dzień dobry, witam serdecznie. Wydaje mi się, że 2 miesiące, jak żeśmy ostatni raz rozmawiali na tematy bliskowschodnie, to jest ogromny okres czasu. Na Bliskim Wschodzie przez 2 miesiące dzieją się zazwyczaj sprawy, które potem zmieniają często bieg i to, co mówiło się, czy to, żeśmy omawiali 2 miesiące temu, to w tej chwili jest zupełnie nieaktualne. Więc no, Syria w dalszym ciągu konflikt trwa, wiadomo. Było porozumienie właśnie wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o Syrii. Teraz to wszystko jest w dalszym ciągu niejasne. Asad faktycznie może być takim zwornikiem, no bo po pierwsze mamy inną też sytuację geopolityczną, od tego może wyjdźmy. Wybory prezydenckie w USA, na które wszyscy czekaliśmy i czekał też pewnie Bliski Wschód. Jaka będzie linia kontynuowana, bo Clinton, jeśli by wygrała te wybory, pewnie kontynuowałaby tą politykę Obamy, taką bardziej łagodną, wydaje mi się, wobec obszaru poza transatlantyckiego. W końcu była przecież sekretarzem stanu u Baracka Obamy. Natomiast Trump był taką niewiadomą. No i ta niewiadoma właśnie teraz zaczyna się przed nami tutaj pokazywać w pełni.
No tak, ale w Syrii odnoszę takie wrażenie, że Rosja, który jest w tej chwili, jak się wydaje, absolutnie głównym rozgrywającym tego, co dzieje się w Syrii, zintensyfikowała swoje działania oraz wojsk rządowych Asada. pytanie teraz, czy w konsultacjach z prezydentem elektem, czy też wykorzystując moment amerykańskiego zamieszania i chyba chcąc doprowadzić do rozstrzygnięcia, nim Donald Trump zostanie prezydentem, co jest, jak się wydaje, możliwe.
Jak najbardziej. Uważam, że to jest typowe strategiczne działanie ze strony rosyjskiej. Stany Zjednoczone przechodzą teraz zmianę, nazwałbym to zmianę warty, prawda?
I to głęboką.
Oczywiście. Republikanie przejmują władzę pod postacią Trumpa, oczywiście, jeśli chodzi o urząd prezydenta. Więc przez te kilka takich nawet tygodni, rzekłbym, no nie mają czasu, żeby to wszystko racjonalnie ocenić, dokonać jakiejś analizy i przygotować swoje działania. Musi minąć trochę czasu, zanim Trump przede wszystkim... jako już ten prezydent, który będzie pełnił urząd w pełni, dokona jakiejś oceny sytuacji, tego, co jest faktycznie rzeczywistym problemem i będzie musiał wraz ze swoją administracją, która pewnie będzie mu tutaj bez wątpienia doradzać, podjąć jakieś kroki.
Natomiast choć wiele wskazuje na to, że nie będzie to wprost odziedziczona administracja po Bushu juniorze, która byłaby z całą pewnością, jeśli patrzeć na kwestie Bliskiego Wschodu, ekipą niezwykle doświadczoną i mającą określone poglądy. Tutaj jest raczej enigma.
Trudno powiedzieć, powiem szczerze. Ja bym wrócił jeszcze do Rosjan. Oni wykorzystują taki moment właśnie dla realizacji swoich celów. To jest bardzo klasyczny i typowy przykład, kiedy Amerykanie są trochę na zwolnionych obrotach. Obama już odchodzi. Wiadomo, że Trump przejmie urząd i jest małe zamieszanie. Natomiast w tym przypadku Rosjanie wykorzystują to bardzo sprawnie do realizacji swoich celów, czyli to, co pan redaktor powiedział. Wspierają Asada, realizując swoje cele, mogą przewartościować, przegrupować jakby swoje założenia.
Wiele też wskazuje na to, że tym głównym przegranym w oczywisty sposób wcale nie staje się ISIS, który też pewnie przegra, ale w rzeczywistości, mówiąc najkrócej, pewnie niezupełnie zniknie, albo w każdym razie przepoczwarzy się pewnie w coś nowego, gdy tymczasem tak zwani rebelianci, czyli mówiąc najkrócej, siły, które rozpoczęły tę wojnę domową w Syrii, jako siły, które stawiły opór Asadowi, one są przegranymi na całej linii.
Myślę, że jest to zupełnie możliwa teza, dlatego że nie są jednolici sami w sobie. To jest kwestia, kto to są rebelianci, czy do nich też możemy fundamentalistów włączyć, którzy z różnych względów nie byli wyłączani.
Oni raz się znajdują na tej liście celów, raz nie, ale mówiąc najkrócej, Rosjanie ich bombardują cały czas.
Jasne, właśnie o to chodzi. Ci rebelianci, czy ta szeroko rozumiana opozycja, nie ma pełnego poparcia świata Zachodu ze względu na to, że reprezentuje różnorodne formacje i takie, które się światowi Zachodu nie podobają. To jest tak naprawdę problem złożony i problem, który wykorzystuje Rosja sprawnie, określając się, po czyjej stronie się opowiadać. Tu nie ma żadnego ale, tu jest jasno wytypowana strona, jakkolwiek ona nie wygląda, z jakich sił się nie składa, to wiadomo, że Rosjanie udzielają tej stronie poparcia.
Amerykanie, jakby to ładnie powiedzieć, troszeczkę czekają na nowego prezydenta, a Rosjanie w międzyczasie, przypomnę, przemieścili... trochę dymiący swój wielki lotniskowiec na wody wokół Syrii. Specjaliści wojskowi twierdzą, nie jest on tam do niczego potrzebny. Rosjanie mają pełno różnych innych baz lotniczych. No ale to taki spektakularny akt pokazujący, jesteśmy znowu mocarstwem.
Oczywiście. To są tak zwane, ja to często określam takim mianem zaznaczanie terenu. Pokazywanie właśnie w tej chwili, kiedy Ameryka jest na takim w przełomowym momencie, pokazywanie swoich teraz tutaj atutów, swojej takiej psychologicznej siły, bo on mogą nawet nie skorzystać z tego, z tej jednostki wojskowej, no, ale sam fakt, że ona jest, no, budzi oczywiście od razu pewne kontrowersje, analizy i skupienie uwagi na tym.
Jeśli mielibyśmy spojrzeć na Irak, to tam ta bitwa się rozstrzygnie o losach tego, co dzieje się w Iraku, czyli mówiąc najkrócej, to ewentualne odbicie największego miasta, które do tej pory było w rękach ISIS?
Wydaje mi się, że z pewnością jest to kluczowa kwestia, bo wiemy, Mosul jest bardzo ważnym miastem w Iraku, Mosul jest bardzo ważnym miastem w historii Kurdów. Mosul jest miastem, wokół którego są złoża ropy naftowej i to jest strategiczne miejsce. Zresztą takie miejsce, które też będzie wskazywało, że jeśli ISIS definitywnie już straci wpływy i na to wygląda, to gdzieś można zakładać taką tezę, że to jest początek końca ISIS i faktycznie ono może potem przybrać inną formę, ale już nie taką, jaką przybiera. Wydaje mi się, że ISIS też stało się problemem dla większości państw regionu i nawet spoza regionu, włączając w to Rosję w tej chwili. Dlatego nie mają już żadnego, nawet cichego gdzieś tam poparcia, które mogli uzyskiwać kiedyś wcześniej.
Czy zajęcie Mosulu będzie dla tej koalicji, bo jednak tak to chyba trzeba określać, która go dzisiaj oblega problemem? Przypomnę, że kiedyś koalicja sił niechętnych władzy mianowanej przez Rosję zajęła Kabul i jak już zdobyła to miasto, to się tak pokłóciła, że nie była w stanie nawet tego Kabulu kontrolować. Czy tutaj nie może nastąpić podobna sytuacja? Znaczy, wydaje mi się, że pomiędzy szyickimi siłami rządowymi, ochotnikami sunnickimi i siłami kurdyjskimi właściwie niczego wspólnego nie ma.
Tak, znaczy wspólny jest przeciwnik na razie, tylko że jak przeciwnika nie będzie, to faktycznie może dojść do różnorodnych zachowań. Pamiętajmy, że to jest teren bardzo newralgiczny, zwłaszcza Mosul, bo kiedyś to było kurdyjskie miasto, z czasów Saddama Husajna w Iraku ono było arabizowane. Kurdowie to pamiętają. Przed jeszcze upadkiem reżimu Husajna to miasto było zdominowane przez Arabów potem. Także tam demografia się zmieniała na przestrzeni, że tak powiem, dziejów lat ostatnich nawet. A w tej chwili no, każdy ten Mosul będzie chciał mieć w pewnym sensie dla siebie w jakimś stopniu. Nie dzielić tego miasta przez na jakieś kwartały, sektory. Pewnie tak będzie na początku, ale co z tego wyniknie przy niestabilności Iraku, trudno powiedzieć. Wydaje mi się,
że... To będzie obsługiwał wodociągi. Kocham tę scenę z filmu Lawrence z Arabii. To jest tak. Taka... Tak jak uważam wciąż książkę znacznie ciekawszą, czyli Siedem Filarów Mądrości niż film, ale scena w filmie pokazująca, że jak już te oddziały wkraczają do Damaszku i okazuje się, że nie ma kto obsługiwać wodociągów, to jest taka scena, która jest symboliczna.
Dokładnie, dokładnie. To jest takie czasami lekko, można powiedzieć, pyrrusowe zwycięstwo. Zwyciężamy, ale potem to zwycięstwo gdzieś ucieka, prawda? Więc tutaj też tak może być. I jestem całkowicie ostrożny w jakichkolwiek tezach i opiniach, bo Bliski Wschód nauczył nas chyba wszystkich tego, że on jest nieprzewidywalny nawet w najbliższych miesiącach czy miesiącu. Może zdarzyć się zupełnie coś, czego nie jesteśmy w stanie w tej chwili nawet przewidzieć.
Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj profesor Rafał Żarowski, a teraz chciałbym, żebyśmy podjęli główny temat. Przypominam, że kiedy rozmawialiśmy 2 miesiące temu, wybierał się pan do Iranu. To jest w tej chwili temat moim zdaniem znacznie ciekawszy niż te 2 miesiące temu, bo niespodziewane zwycięstwo Donalda Trumpa postawiło pod znakiem zapytania coś, co wydawało się już politycznym pewnikiem, czyli to historyczne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Zachodem, Rosją a Iranem w sprawie normalizacji stosunków tego kraju i likwidacji sankcji wobec Iranu. To w takim razie spójrzmy na to z perspektywy Iranu. Jaki jest ten Iran, który otwiera się na świat?
Iran jest bardzo przyjazny, od tego zacznę. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i duże wrażenie. Niestety lata takiej trochę medialnej propagandy, utrwalenia pewnych stereotypów też zrobiły i w Polsce, czy w innych państwach Europy i świata pewnie swoje. Bo ja jechałem z takim nastawieniem, że jest to pewien reżim, który... No, jest ostry w swoim gdzieś tam reagowaniu, zachowaniu. Nic mnie takiego nie spotkało.
Teheran... Strażnicy rewolucji nigdzie pana nie dopadli.
Nigdzie ich nie widać w ogóle na ulicy. Od tego zacznijmy. Oni są, bo ja o tym wiem. Tylko raczej koncentrują się gdzieś tam na jakichś wybranych osobach, które mogą ewentualnie zostać aresztowane i to chyba dla faktu statystycznego bardziej, że coś robią. Natomiast Iran jest jednym z najbezpieczniejszych w tej chwili i najstabilniejszych państw Bliskiego Wschodu. Swobodnie można się w tym państwie przemieszczać. Jako turysta osoba ma tutaj duże pole do popisu, bo może zwiedzić wszystkie miasta, które są możliwe, od granicy z Afganistanem, Pakistanem, aż po granicę iracką czy turecką. I to bez żadnej obawy o swoje zdrowie czy życie. Nie ma tam problemu z fundamentalistami, z radykałami. Nie ma zamachów. Iran jest oczywiście państwem też, który jest wyposażony jakby pewne służby, swoje specjalne siły wewnętrzne, które zapewne pilnują porządku i spokoju, podejrzewam. No, nie widać ich na ulicach oczywiście, tak jak mówiłem, ale naprawdę jest to kraj przyjazny, otwarty, powoli się otwiera, duża chęć jest osób wynikająca z rozmów, żeby poznać wszystkich obcych przybyszów, którzy przez wiele lat, że tak powiem, tłumnie tego kraju przecież nie odwiedzali.
A chcę spytać o coś, co jest chyba ważne, jeśli chodzi o Iran. To też skutki tego, co działo się w czasie sankcji. Mówiąc najkrócej, na ile jest to kraj, który jest wyniszczony tymi sankcjami? Zresztą ja przypomnę, że tak naprawdę to od czasu Szacha mieliśmy kilka faz, które wpływały źle na irańską gospodarkę. Był czas, kiedy była rewolucja, potem był czas wojny długotrwałej z Irakiem. Mieliśmy do czynienia też z okresem, mówiąc najkrócej, jednak tych sporów wewnętrznych, islamistycznych, które też nie wpływały pewnie dobrze na kondycję gospodarki, a potem bardzo gwałtowny okres sankcji, które z całą pewnością wywierały wpływ na gospodarkę Iranu.
Dokładnie. No jest to kraj, który został dotknięty dosyć mocno tymi sankcjami, ale mam wrażenie, że on to przetrwał, poradził sobie na tyle, na ile mógł. Niewątpliwie bogactwo Iranu pod postacią ropy naftowej i gazu ziemnego powoduje to w tej chwili, że ma wszelkie szanse, aby się, że tak powiem, gospodarczo odbić.
A jak wygląda ta tradycyjna gospodarka? Czyli mówiąc najkrócej, bazar, to wszystko, co było zawsze też ważnym elementem Iranu, który także dysponował tym tak zwanym tradycyjnym bliskowschodnim bogactwem.
Funkcjonuje tak samo, jak i wcześniej. Handel w ramach bazaru, który często nazywany jest pewną strukturą społeczną.
To prawda, i tak samo zresztą odgrywa ogromną rolę także produkcyjną, bo przypomnijmy, że całe to rzemiosło, które na Bliskim Wschodzie, także w Afryce Północnej jeszcze wciąż funkcjonuje, to jest coś zupełnie fenomenalnego i zupełnie nieznanego już w Europie.
Dokładnie, dokładnie. Powiem szczerze, że jakby nie znam kulisów funkcjonowania tego bazaru jako struktury, natomiast on istnieje, ma się dobrze. Cały czas. Każde jakieś większe miasto czy mniejsze ma swój bazar pod postacią tego obszaru wydzielonego tam, gdzie się ten handel prowadzi. Natomiast ja bym tutaj upatrywał jednak mimo wszystko w przyszłości Iranu w tych surowcach naturalnych, bo paliwo około złotówki za litr jest 4 razy tańsze niż u nas, albo nawet i więcej w tej chwili. No i możliwości tak naprawdę, możliwości, które się otwierają przed Iranem, jeśli chodzi o sprzedaż surowców. Wiadomo, każde państwo, które posiada takie surowce, chce je sprzedać po to, żeby mieć z czego egzystować, rozwijać się albo pokrywać różne niedobory finansowe. No, Iran tego ma sporo. Jest to państwo mimo wszystko o takiej strukturze trochę społecznego rozdawnictwa. Dużo dotacji jest państwowych dla różnych grup społecznych, prawda?
Przypomnijmy, że to jest też kraj znacznie bardziej liczny, ludny niż kraje Zatoki Perskiej, gdzie bogactwo z ropy przekłada się tak naprawdę na bogactwo miejscowej elity, która notabene ma problem z tym, że nie ma miejscowych biedaków, więc trzeba ich sprowadzać z różnych krajów świata, z Indii, z Pakistanu, z Filipin, z tak naprawdę całego obszaru tego wokół Oceanu Indyjskiego, żeby zatrudniać robotników przy budowie wielkich wieżowców, które tworzą dzisiaj Zatokę Perską. Iran jest w znacznie innej sytuacji, bo ma własną ludność, która, też pytanie, jak skorzysta lub nie skorzysta na tej zmianie.
Dokładnie, dokładnie, tak jest. Iran ma około 80 milionów ludzi. Jest jednym z największych państw na Bliskim Wschodzie, obok Turcji i Egiptu. Trzy największe państwa. Niewątpliwie to też jest ogromny potencjał tego kraju. Potencjał, który może być wykorzystany w przyszłości w rozwoju gospodarczym. Myślę, że to, co można zauważyć i to, co też można tutaj powiedzieć przy okazji tematu gospodarczego rozwoju w Iranie, to, że widać pewne takie też tendencje, że ten kraj będzie chyba z czasem coraz bardziej wchodził w taki model kapitalistycznego rozwoju. Niby jest Islamska Republika, która w założeniu swoim promowała pewną sprawiedliwość społeczną, natomiast pod tą etykietą będą rozgrywały się rynkowe mechanizmy, które były już za czasów szacha.
Czyli komunistyczna partia Chin i islamscy fundamentaliści mogą być analogicznymi spoiwami dla bardzo liberalnej i dla bardzo kapitalistycznej gospodarki?
Jest to możliwe, bo tutaj czynnik pieniądza będzie dyktował warunki i pomimo islamskich tradycji, powiedzmy w tej chwili już w kilkudziesiątletniej tradycji trwania Islamskiej Republiki i rządów ajatollahów, pewnych mechanizmów rynkowych się nie da zatrzymać.
A jaka jest otwartość na inwestycje ze świata? Mówiąc najkrócej, czy to będzie tak, że kapitaliści będą przyjeżdżali, otwierali swoje fabryki, otwierali swoje sklepy, otwierali swoje sieci handlowe i będą mogli się spodziewać, że miejscowe władze będą po prostu pilnowały, żeby się nic złego nie stało?
Oni już tam są w tej chwili. Także jeśli mówimy o kapitalistach, w sensie inwestycji zagranicznych, pamiętajmy, że w Iranie inwestycje zagraniczne to nie mogą być rozumiane jako inwestycje świata zachodu tylko. Tam jest duża więź też i współpraca z Chinami. Chińczycy też są otwarci, żeby lokować swoje pieniądze w Iranie, widząc w tym duży potencjał i dużą przyszłość. Zresztą kto jak nie Chińczycy wspierali Iran podczas okresu, kiedy nałożone były sankcje? Pomimo sankcji przecież Irańczycy kupowali ropę naftową od Iranu. Nie patrząc na sankcje, bo sankcje tak naprawdę były wykonywane przez państwa związane ze Stanami Zjednoczonymi, przez świat zachodu, przez Unię Europejską i tak dalej. Chińczycy nie respektowali sankcji. Między innymi z tego powodu mieli szansę, żeby te relacje gospodarcze z Iranem rozwinąć dużo szybciej i bardziej intensywnie. I dzisiaj oni tam intensywnie działają.
Czy to będzie produkcja, pana zdaniem, na rynek wewnętrzny? Mówiąc najkrócej, na te właśnie 80 milionów, które mają bardzo niezaspokojone potrzeby konsumpcyjne? Czy to jest taki kraj, w którym na przykład warto umieścić fabrykę, która będzie produkowała na przykład do krajów Zatoki Perskiej, bo jest tam dużo pracowników, którym nie trzeba aż tak dużo płacić, jakby trzeba było płacić na przykład, nie wiem, w Kuwejcie czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
Jest to możliwe. Oczywiście Iran ma wszelki potencjał, żeby właśnie takim państwem też się stać, żeby przyciągać zagraniczne inwestycje. To jest moim zdaniem kwestia czasu, naprawdę nieodległego. W tej chwili, kiedy jeszcze jest kwestia prawna, od tego też trzeba byłoby tutaj zacząć, że prawo muzułmańskie, które obowiązuje w Iranie, ma trochę się inaczej do kwestii gospodarczych niż w nasze prawo cywilne w państwach świeckich, które nie ingeruje w pewne rzeczy. Tam jednak prawo, nazwijmy to religijne, będzie miało tutaj pewien prymat nad sprawami gospodarczymi, ale Irańczycy sobie z tym poradzą. Zresztą wielu Irańczyków to powtarza, że są mistrzami w obchodzeniu prawa. Także jak coś, czegoś nie można, bo Islamska Republika zabrania, to można zrobić tak, żeby to ominąć.
No to teraz już chcę spytać o to, co jest takim tematem chyba wciąż najważniejszym z punktu widzenia nas, czyli ludzi jednak z tego liberalnego zachodu, czyli chcę spytać o westernizację. Znaczy mówiąc najkrócej, czy w Iranie mamy do czynienia z takim oczekiwaniem na kulturową westernizację. Myślę, że wszyscy podejrzewają o te wielkie miasta. Przypomnijmy, że politycznie w ostatnich 15-leciu mieliśmy właściwie na przemian takie sytuacje, w której ta polityka mówiła, w Iranie są siły polityczne, które chcą otwarcia na dużą część wartości kultury Zachodu i z kolei sygnały mówiące, nie pozwalamy na to.
Wydaje mi się, że z tym nie będzie tak łatwo. Po pierwsze, Irańczycy są bardzo dumnym narodem. Są Persowie. Mają świadomość tego, czy to jest Islamska Republika, czy to był kiedyś szach, czy to była inna dynastia. Oni tak naprawdę nie podlegali nigdy kolonizacji. Od tego trzeba też zacząć. Mają swoją kilkutysiącletnią tradycję istnienia. Kiedyś byli mocarstwem na świecie, w starożytności oczywiście. No, ruiny Persepolis są jeszcze tego gdzieś tam dowodem. Natomiast nie sądzę, żeby oni przyjmowali bardzo łatwo zachodnie wartości kulturowe, ponieważ to już przerabiali z czasów szacha Mohameda Rezy Pahlaviego przed 79 rokiem. Także mogą być otwarci na różne technologiczne rozwiązania, ale nie sądzę, żeby nastąpiła szybka transplantacja wartości wzorców kulturowych, które oni będą przyjmowali. Nie jestem tego do tego przekonany, powiem
szczerze. A czy mamy pluralizm postaw czy zachowań? No nie pytam jeszcze o pluralizm polityczny, choć on właściwie w ostatnim 15-leciu właściwie dawał sobie znać. Pan przypomnę, że mieliśmy co pewien czas na przykład liberalnego prezydenta, prawda? Znaczy podejrzewanego o liberalizm.
Tak jest i tam się to zmieniało. Był liberalny, potem przychodził na potrzebę polityki rządowej, polityki władzy, taki bardziej konserwatywny. Teraz mamy Hasana Rouhaniego, on jest bardziej liberalny. No i dzięki temu można było podpisywać jakieś porozumienie, bo gdyby Ahmadinejad był prezydentem, no to nikt by z nim tego porozumienia nie zawarł.
On by coś opowiadał o Izraelu i to niestety by psuło stosunki.
Tak, ale pamiętajmy o tym, tutaj muszę to wyjaśnić przy okazji, że prezydent w Iranie nie pełni takiej roli, jak my to rozumiemy w krajach świata zachodu. Czasami oczywiście są systemy polityczne, gdzie tam kanclerz czy premier ma ważniejszą rolę do spełnienia. W Iranie nie ma urzędu premiera, więc prezydent jest jakby szefem rządu, natomiast tak naprawdę jest też pewną marionetką w rękach ajatollahów, a szczególnie najwyższego przywódcy, który pełni tutaj władzę no, wyjątkową. To jest trochę specyficzny ustrój i system polityczny. Także prezydent często jest używany jako taka tuba propagandowa, a jak coś już działa nie tak, to można go zazwyczaj wymienić na innego, który potem będzie trochę inaczej mówił i można coś z nim innego zrealizować. Tak właśnie było teraz. Zauważmy, że o Rouhanim nikt nic nie mówi źle w zasadzie o tym nowym prezydencie. Sprzeciwnie, on w ogóle jest taki też niespektakularnie pokazujący swoje jakieś zdanie. Rzadko coś mówi, rzadko go widać, rzadko o nim się mówi w ogóle, w sensie politycznym. Ahmadinejad był co drugi dzień w telewizji, prawda? Żeśmy nawet telewizji polskiego mieli przyjemność oglądać wielokrotnie. Każdy wiedział, kto to jest. A Rouhani tak nie za bardzo w sumie. Nawet nie myślę, że mało ludzi wie w ogóle, jak on wygląda tak naprawdę. I to, o to chyba chodzi. Żeby teraz w ciszy podziałać i spokojnie odbudować pewną tutaj pozycję na Bliskim Wschodzie bez jakiejś agresji propagandowej.
No to w takim razie, jak się jest w tym Iranie, to się odczuwa, że ktoś konkretnie nim rządzi? Czy to jest taka enigma, która gdzieś tam jest w tle? Bo mówi pan, że nie ma tych sił bezpieczeństwa na ulicach, prezydenta nie widać, najwyższy przywódca, jak rozumiem, nie wypowiada się w większości tych spraw, które są najważniejsze dla przeciętnego człowieka na co dzień. To ktoś rządzi Iranem?
Tak, rządzi. Oczywiście, tylko powiem tak, no, w samym Iranie to oczywiście też inaczej wygląda, bo tam mamy i telewizję wewnętrzną, i agencje informacyjne, i wiadomo, media wszelkiego rodzaju. Ja nie ukrywam, że się tam nie zagłębiałem w detale i nie czytałem tych informacji często. Natomiast wypowiadają się oczywiście, najwyższy przywódca duchowy się wypowiada i inni ajatollahowie się wypowiadają i politycy się wypowiadają, parlamentarzyści. To ma miejsce. Natomiast to jest jakby taki trochę wewnętrzny dyskurs irański, który gdzieś tam nam tutaj ucieka, no bo my jesteśmy poza tym, jak ktoś chce się tym interesować, to musi już się wczytać w strony internetowe irańskie.
Ale jak się już wczyta, to istnieją jakieś problemy, o których świat nie wie, a które są dla Iranu na przykład ważne? Czy oni mają, nie wiem, jakieś swoje 500+, czy tam, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny, czy coś takiego, co...
Nie, to jest... Kwestie prawne już są dawno uregulowane. Oni mają problem z bezrobociem tak naprawdę, które jest trochę ukryte. Pamiętajmy o tym, że jest to państwo o w dalszym ciągu dużym przyroście naturalnym. 80 milionów ludzi ma w tej chwili, ale jak tak cofniemy czas do roku 79-80, to miał Iran niecałe 40 milionów ludzi. Więc na przestrzeni 30 kilku lat mamy podwojenie w ogóle populacji.
No tak, ale ja przypomnę, że są takie kraje Bliskiego Wschodu albo kraje północnej Afryki, które miały w tym czasie jeszcze większy przyrost. Tutaj przykładem tego z całą pewnością jest Egipt, Marokko, które zwielokrotniło swoją ludność, a jeszcze brać pod uwagę masową emigrację z tego Maroka, to jest znacznie więcej niż ten Iran.
Możliwe, natomiast powiem tak, problem polega na... To jest problem też właśnie tych wszystkich państw Bliskiego Wschodu, że to są społeczeństwa młode. A Iran ma niezreformowaną gospodarkę oczywiście, skostniały pewien system gospodarczy. On dopiero się przyłącza do światowego systemu gospodarczego. Proszę sobie wyobrazić, że można wziąć kartę kredytową jakiegokolwiek banku i pojechać do Iranu i ona będzie bezużyteczna. nic z tą kartą się nie zrobi, dlatego że system bankowy w dalszym ciągu nie jest skorelowany z systemem światowym. Tam są karty kredytowe i karty płatnicze, oczywiście tak, ale one są tylko obsługiwane przez banki irańskie. Czyli banki irańskie mają swoje karty, którym obywatele irańscy płacą. Ja jako obcokrajowiec przyjeżdżający ze swoją kartą kredytową, którą zapłacę gdzieś w każdym miejscu prawie że na świecie, prawie oczywiście, właśnie Iran jest tego przykładem, że nie wszędzie, nic z nią nie zrobi. Ona jest po prostu bezużyteczna.
Czyli co, muszę przyjechać z gotówką do Iranu?
Trzeba przyjechać z gotówką, którą trzeba wymienić na irańskie banknoty.
No to tylko to będzie ważna uwaga dla tych, którzy chcą odwiedzić Iran. Jest ich już sporo, to ciekawe. Czy rozumiem, że pan poleca Iran turystycznie, bo mówił pan, że jest tam absolutnie bezpieczny.
Oczywiście, jak najbardziej. Poza tym jest to kraj, może to źle zabrzmi w to, co powiem, ale jest to kraj bardzo cywilizowany. Formy podróży, prawda? Rozwinięte autostrady. Z Teheranu na Zatokę Perską mamy dwupasmową czy trzypasmową autostradę. Jeśli ktoś ma możliwość skorzystania z pojazdu albo zna osoby, które mogą mu użyczyć pojazd, co nie jest wcale takie trudne, to może odbyć taką podróż 20 parę godzin, być na Zatoką Perską. Nie ma problemu, rozwinięty transport kolejowy, połączenia lotnicze wewnętrzne również. Z Teheranu do wszystkich większych miast. Za relatywnie też nieduże pieniądze pozwalają tak naprawdę ten kraj zwiedzić tak, jak turysta sobie życzy, tak jak pozwala mu portfel i jakby chciał. No i to jest właśnie ten duży plus. Ja promuję ten Iran w tej chwili, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale tak naprawdę nie jest to jakieś celowe działanie, po prostu wynika z tego, co faktycznie na miejscu można zastać.
Czy Iran będzie bardzo rozczarowany, jeśli prezydent Donald Trump spełni swoje obietnice wyborcze i będzie dążył do tego, aby, mówiąc najkrócej, podważyć ten układ, który został zawarty przez administrację Obamy i inne światowe siły w sprawie wyjścia Iranu z izolacji?
Ja myślę, że prezydent Trump tego nie zrobi. Dlatego, że prezydent Trump wiele rzeczy mówił podczas kampanii. Mówił o budowie muru, prawda, z Meksykiem. Mówił o wyrzuceniu imigrantów. Używał wielu różnych argumentów, no ale ta kampania miała swoją specyfikę i ona była wyjątkowa, wszyscy już o tym wiemy. Na szczęście w Stanach Zjednoczonych jest coś takiego jak pewne dziedzictwo polityki zagranicznej, bez znaczenia, czy prezydent był demokratą, potem jest republikanin. Pewne rzeczy mogą się zmienić, prawda? Natomiast nie ma takich gwałtownych i nagłych ruchów i zmian, które by całkowicie wywracały politykę zagraniczną do góry nogami. W Stanach Zjednoczonych tego nie ma. To jest duży plus. I mi się wydaje, że jak Trump już będzie sprawował urząd prezydenta w pełni, to trochę zmieni w ogóle swoją retorykę i optykę, bo będzie miał wokół różnych doradców, którzy mu powiedzą: no panie prezydencie, ale tego naprawdę nie można zrobić, bo to działa na naszą szkodę i wypracowywaliśmy to przez wiele, wiele na przykład miesięcy czy lat wcześniej, gdzieś tam w domyśle może lat, osiągnęliśmy jakiś rezultat tutaj w ramach porozumienia. No i to będzie regres w polityce zagranicznej. On będzie musiał to przyjąć, bo paradoksalnie prezydent jest też w Stanach osobą, która ma zespół takiego kolegialnego doradztwa. Jest wiele organów, tutaj nie wchodząc w szczegóły, które mogą mieć na niego wpływ. A on nie jest człowiekiem, który wszystko wie o polityce.
To prawda, choć z drugiej strony w administracjach republikańskich idea osi zła, w której Iran odgrywa ważną rolę razem z Koreą Północną, no i ma swoją tradycję. Pytanie, czy możemy do tego wrócić, no ale to jest już zupełnie jakby inna historia i pytanie, na ile w tej chwili w interesie Stanów Zjednoczonych byłoby na przykład pogorszenie stosunków z takim krajem jak Iran, który, jak się wydaje, w tej bliskowschodniej łamigłówce jest bardzo potrzebny.
To nie leży w ogóle w interesie USA. Wprost przeciwnie. Z tego, co widać na Bliskim Wschodzie, ci tradycyjni sojusznicy trochę zawodzą Stany Zjednoczone. No ja mam myśli Arabię Saudyjską, która jest niepewnym sojusznikiem i zawsze była niepewnym sojusznikiem od dłuższego czasu. To, co powiem, to jest może dziwne, ale taką tezę stawiam odważnie, że Stany Zjednoczone są skazane na współpracę z Iranem i pogłębiającą się współpracę z Iranem. To jest jedyne pewne państwo, paradoksalnie stabilne państwo, które może we współpracy z USA uzyskać wiele korzyści, tak samo jak USA mogą te korzyści uzyskać we współpracy z Iranem. W tej w tym czasie i w tym okresie, jaki mamy teraz na Bliskim Wschodzie.
I to, co dzieje się dziś często na polach bitew w Iraku, kiedy walczą z ISIS-em amerykańscy komandosi, amerykańscy doradcy wojskowi spotykają się z irańskimi doradcami wojskowymi, to może być pewnego rodzaju zaczynem tej współpracy.
Tak, no bo tutaj jest wspólny przeciwnik, pamiętajmy. Ta sunnicka efemeryda, jaką jest ISIS, jest niewątpliwie czymś, co łączy wiele z zantagonizowanych, skłóconych podmiotów. Jest to zawsze jakaś szansa. Ja uważam, że na pewno w tej materii tak też to można postrzegać.
Dzisiejszym moim gościem profesor Rafał Ożarowski. Kończymy już naszą dzisiejszą audycję. Przypominam, że słuchaliście Państwo audycji Jak działa świat. Od przyszłego tygodnia spotykamy się także w sobotę, ale trochę wcześniej o godzinie 15. Zapraszam.
Dziękuję.